Tak Piotr Wadowski.
Bardzo mi miło.
Jakieś miejsce, gdzie mogliśmy nagrać, żeby nie wiało.
A ja też będę panią nagrywał, dobrze?
No dobrze.
Będę przeprowadzał z panią wywiad jednocześnie.
Jak to?
Normalnie, no przecież co?
A ja nie wiem, czy ja mogę.
A co ja mogę? Przecież ja też mam taką samą.
Na wielkę, nie? Czy moja firma się na to zgodzi? A na okoliczność jaką?
A na okoliczność taką, że jest sytuacja, która polega na tym, że w grudniu się pojawił materiał w Rzeczpospolitej, a potem jak się dzisiaj ukazał na jedynce Życia Warszawy materiał, wszystkie redakcje się nagle otknęły.
Rzuciły się wszystkie. Ale to dziwne, bo ja szczerze mówiąc zajmuję się sprawami sądowymi.
Przepraszam. Tak słucham? Tak? A ja nie mogę panu pomóc w tym zakresie. Rozumiem, nie znalazł pan człowieka z Bydgoszczy, okej. Okay. Pozdrawiam. Spadł Polsat, bo też się umówiłem z Polsatem.
No proszę.
No właśnie.
Tak, żeby nie wiało, może tutaj z tymi nie będzie też problem.
Jak myśli pani, długo będzie jeszcze światło?
Takie dzienne?
No.
Jeszcze trochę będzie.
Dobra, to może wejdźmy. No właśnie, zajmuję się pani sprawami sądowymi.
Tak, generalnie taką mam działkę przepisaną w radiu i tam właśnie śledzę, że tak powiem, sprawy sądowe. A to jakoś mi umknęło dziwnym zbiegiem.
Rzeczpospolitej było opublikowane.
A kiedy ta sprawa była w ogóle?
W grudniu był materiał w Rzepie i tam wszystko jest opisane.
Ja, szczerze mówiąc, nie widziałam tego w grudniu. Natomiast dzisiaj, jako że to było na jedynce Życia Warszawy na pierwszej stronie, to wszyscy się na to rzucili, pewnie dlatego.
Czyli miejsce publikacji ma znaczenie.
Ma znaczenie.
Czyli...
Bo potem był, prawda, na pierwszej stronie był krótka notacja była, tak, że taki zapadł wyrok sądu apelacyjnego. Natomiast odnośnik był do tekstu, który znajdował się na zupełnym końcu gazety.
Na 14 stronie.
Tak, na 14 stronie. I gdyby nie to, że było zajawione to na jedynce, to prawdopodobnie też nikt by nie zwrócił uwagi, bo to jest gdzieś szary koniec już gazety.
Czyli może się zdarzyć, że takich spraw ważnych jest sporo.
No, na przykład.
I pani co, to może jednak wejdźmy do tego. Przepraszam, że tak panią...
Nie ma problemu. Ja mam czas. Na razie.
Ja robię zdjęcie.
Tak sobie hobbystycznie, czy...
Tak, i uwalniam je później ze spraw autorskich. O, wycieczka. No właśnie, dzwonił pan z Polsatu i powiedział, że nie mógł się skontaktować z człowiekiem z Bydgoszczy. W związku z tym temat spadł w Polsacie.
Dlaczego z człowiekiem z Bydgoszczy?
No, jak rozumiem, chciał dotrzeć do człowieka, który...
To sprawę wytoczył, tak?
Tak. Gdziekolwiek. Chyba ją nagrywam, tak?
Jasne.
No to też jest ciekawa sprawa, bo dziennikarze
dziennikarze dziwią się, jak w pewnym momencie zaczynam robić z nimi wywiad. No bo jak to? Dlaczego? Przecież to my mamy taką rolę, że my robimy wywiady z ludźmi. No tak, ale można was też przepytać o różne rzeczy, prawda? W tej samej zasadzie.
Tak, proszę pani, jest akurat z prawnikiem, specjalistą.
Ale akurat to nie będzie, to robię, jakby teraz przygotowuję się do takiego materiału, żeby opisać, w jaki sposób wygląda przepływ informacji i fala tego newsa, który trafił do mainstreamu, mimo tego, że funkcjonował wcześniej.
Dobra. Panie Piotrze, pierwsze pytanie. To precedensowy wyrok.
Nie ma w Polsce precedensu.
Ale pierwszy raz taka sprawa, że za nękanie SMS-ami nagle sprawa trafia do sądu i człowiek, który złożył pozew, wygrywa.
Pozew cywilny. Wcześniej były postępowania sądowe w związku z spamem referendalnym, który trafił na komórki abonentów sieci komórkowych, różnych zresztą sieci komórkowych. W związku właśnie z wejściem Polski do Unii Europejskiej dostaliśmy wszyscy, niektórzy po kilka razy, takie SMS-y, spotkajmy się na referendum unijnym i tam też trafiła sprawa zarówno do sądu, znaczy najpierw się zajmował ją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, później Wojewódzki Sąd Administracyjny, aż wreszcie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i tamta droga, którą wybrał jeden z poszkodowanych, pokazała, że akurat w tamtej konkretnej sprawie nie doszło do naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. I to tamta sprawa pokazuje, że dane osobowe, ochrona danych osobowych i ochrona prywatności to są dwie różne sprawy. Znaczy mają wiele wspólnego, ale jednak są to dwie odrębne sprawy. I w sprawie, którą opisywała Rzeczpospolita, doszło do orzeczenia sądu apelacyjnego, który uznał, że przesyłanie informacji również na te właśnie SMS-y, bo tego dotyczyła sprawa, może stanowić naruszenie prywatności. Czyli można dochodzić roszczeń na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które dotyczą ochrony dóbr osobistych, czyli artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego.
Czy pani jest zadowolony z takiego wyroku? Pan jako prawnik, z punktu widzenia prawnika.
Powiem pani w ten sposób. To jest dosyć skomplikowana sprawa, bo każdy z nas ma prawo do poszanowania życia prywatnego. W tej chwili, jakby w dobie czegoś, co się nazywa społeczeństwem informacyjnym, ta sfera prywatności ulega stopniowemu przesunięciu i tak naprawdę nie miała pani problemu z tym, żeby dotrzeć do mojego numeru telefonu, prawda? Więc informacja chce być w jakiś tam sposób wolna. Mamy takie prawo jak prawo do wypowiedzi, wolność słowa istnieje, ale oczywiście wolność słowa też ma swoje granice. Wolność słowa oznacza również prawo do niesłuchania, kiedy nie jest się zainteresowany. Problem polega tak naprawdę na tym, i to jest chyba kluczowy i najbardziej ważny w tych czasach problem, w jaki sposób wyznaczyć granice pomiędzy tym, co ja mogę głosić, co ja mogę udostępniać jakie informacje, a tym, że ktoś inny ma prawo do tego, żeby szanować swoją sferę, zarówno prywatności, jak i tą autonomię, która polega na tym, że on na przykład nie chce czegoś słuchać.
Czy teraz to powinni się zacząć bać wszyscy, nie wiem, reklamodawcy, którzy za pomocą SMS-ów reklamują swoje usługi?
Sprawa, którą opisała Rzepa, to jest sprawa, która dotyczy przesłania SMS-ów byłemu współpracownikowi. Ona nie dotyczyła reklamy. Tam chodziło o motywowanie współpracownika do efektywnej pracy. Natomiast może odpowiem w ten sposób. W miarę rozwoju tutaj zdarzeń, w miarę rozwoju sytuacji, rozwijania się sytuacji, użytkownicy różnych mediów, powiedzmy sobie, że mediami nazwy też telefony komórkowe lub to, co zastąpi telefony komórkowe w niedalekiej przyszłości, również zyskują świadomość, swoich uprawnień. Jednak to jest pewien problem, bo żeby dochodzić roszczeń, tam doszło do zasądzenia 5000 zł tytułem zadośćuczynienia. Czyli to nie jest kara, jak chcą niektóre tytuły prasowe dzisiaj. To nie jest odszkodowanie, tylko to jest zadośćuczynienie. Więc wraz z rozwojem sytuacji użytkownicy będą dochodzić roszczeń, tylko że nadal kłopotem jest dla zwykłego użytkownika przestawienie sobie w głowie takiej klapki, że żeby dochodzić roszczeń, to trzeba iść do sądu. po tym zamieszaniu, które się stało w związku z tym, że na jedynce Źle Warszawy opublikowano ten materiał, dostałem chyba dzisiaj, no, nie wiem, czy setkę maili, z których no, krzyczy po prostu jedna myśl. Co mamy zrobić? Czy moje prawa są chronione? Policja zignorowała, nie mam do kogo się zwrócić. Być może jest to istotny problem, aczkolwiek z drugiej strony no, być może nie najważniejszy na świecie, tak?
To inaczej, inna sytuacja, może ta z reklamami to była zła, ale powiedzmy, dziewczyna rozstaje się z chłopakiem, taka banalna sytuacja, chłopak nęka ją SMS-ami. Czy ona teraz na podstawie tego wyroku, który zapadł, może mieć na tyle odwagi, żeby pójść do sądu z tym?
Mamy kilka spraw z tym związanych, bo nękanie może przybrać postać groźby karalnej. Mamy przypadek już orzeczenia związanego z tą karną sferą komunikacji, również SMS-ami. Tam bodajże doszło do zasądzenia grzywny w wysokości 1000 zł, nie jestem pewien. Ale to jest sprawa znana. Znaczy też wcześniej się pojawiła. Za 3 lata temu nawet już. I jeżeli to przybiera postać groźby karalnej, no to mamy przepisy kodeksu karnego, które przewidują stosowną karę w przypadku gruźb. Przepis karny nie mówi, kto grozi innej osobie za pomocą SMS-a. Tak? Przepis mówi, kto grozi innej osobie. Osoby. W związku z tym jakby przepisy prawne nie muszą odwoływać się do istnienia internetu, chociaż nie wiemy nawet tak naprawdę, czym internet jest. Ale już na pewno nie chciałbym postulować normatywnego definiowania pojęcia internet. Internet dzisiaj jest czymś innym niż internet wczoraj, a na pewno będzie czymś innym za 5 lat. Przepisy istnieją. Istnieją przepisy, które mają chronić przed niezamówioną informacją przesyłaną drogą elektroniczną, co wynika z ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Ta ustawa nie jest doskonała. To jest pewien problem wynikający z implementowania na grunt polskiej jednej ustawy, przepisów dwóch dyrektyw, które mają w ogóle dwa różne obszary regulacji. Jedna dotyczy handlu elektronicznego, a druga prywatności. No i tam ustawodawcy nie udało się połączyć w jednym akcie normatywnym tej materii. Chociażby w ten sposób, że posługuje się niespójnymi pojęciami, odwołując się w jednym miejscu do jednego pojęcia, a w drugim miejscu do innego. Tam przesyłanie informacji niezamówionej drogą elektroniczną do oznaczonego odbiorcy jest zagrożone karą grzywny. Natomiast faktycznie jest kłopot, ponieważ w tym społeczeństwie nazywanym informacyjnym, chociaż wiele osób mówi, że nie ma tak naprawdę anonimowości w sieci, to jednak ciężko postawić zarzuty na przykład numerowi IP komputera. Były przypadki, kiedy sprawa się rozbijała o kwestie dowodowe. Czy faktycznie z mojego komputera coś zostało wysłane, znaczy nie akurat z mojego, ale ktoś tak ktoś wysyłał, z jego komputera zostało wysłane. Faktycznie wskazano komputer, wskazano numer IP, ale nie wskazano sprawcy, ponieważ nie wiadomo, kto korzysta z tego komputera. Więc być może rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie powodował ograniczenie stopniowe prawa do prywatności jako takie. Czyli jesteśmy zarówno nadawcą, jak i odbiorcą informacji w sieci. A jeżeli jesteśmy nadawcą informacji, to znaczy, że musimy się przedstawić. Tak jak w prawie prasowym istnieje obowiązek podawania tak zwanego impresu, czyli trzeba podać, kto jest wydawcą, kto jest redaktorem naczelnym, żeby było wiadomo, przeciwko komu można roszczenia później kierować. Być może w związku z tym, że każdy z nas będzie wydawcą elektronicznym, nasze prawo do prywatności w tym zakresie będzie z czasem ograniczane. Ponieważ inaczej nie będzie wiadomo przeciwko komu.
Jeżeli chodzi o komórkę, to łatwo jest zlokalizować.
Nieprawda. Znamy sposoby i przypadki, zresztą media o tym też pisały, w jaki sposób można fałszować za pomocą dostępnych mechanizmów numery telefonów, z których wysłano wiadomość. Innymi słowy, mogę wysłać wiadomość do kogoś, ta osoba będzie przypuszczała, patrząc tylko na treść SMS-a, że to pani właśnie jest autorem informacji. Czyli mamy też do czynienia z polem szerokim nadużyć. Dlatego kwestie spamu, czyli przesyłania niezamówionej informacji, tak często wiążą się właśnie z tematem kradzieży tożsamości, tak zwanego phishingu. Tak często wiążą się z różnego rodzaju przesyłaniem szkodliwego oprogramowania, czyli malware. Zresztą rząd w tej chwili pracuje nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, gdzie jednym z elementów tej nowelizacji będzie prawdopodobnie właśnie spam, czyli przesyłanie informacji. To jest niezwykle trudny temat, ponieważ z jednej strony właśnie chronimy prywatność, z drugiej strony ingeruje ustawodawca w prawo do wolności słowa, czyli jedno z podstawowych praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym. Stąd, no, wiadomo, każde prawo ma granice, tak? Nawet prawo własności ma granice, święte prawo własności, o czym czasami zapominają wszyscy ci, którzy twierdzą, że własność na przykład intelektualna powinna być w ogóle nieograniczona, ona też ma granice. Tak samo wolne słowa ma granice. Tylko pytanie, w jaki sposób ustalić tą właśnie granicę, w jaki sposób chronić na przykład prawa innych osób.
Z pańskiego punktu widzenia ostatnie pytanie, czy sądy mogą być teraz zarzucone pozwami, jeżeli chodzi o niechciane SMS-y? No bo tak szary, powiedzmy, szary obywatel tak to interpretuje. Ktoś dostał odszkodowanie za to, że dostawał SMS-y, których nie chciał dostawać. Więc ja też takie dostaję, więc ja też idę do sądu, bo nie chcę tego.
No teoretycznie każdy ma prawo do sądu. Nie wiadomo, w jaki sposób sądy będą się do tego tematu ustosunkowywały. Wydaje mi się, że tutaj to trzeba skomentować w jakby szerszym kontekście. Mianowicie w tej chwili trwa dyskusja na temat uprawnień prokonsumenckich prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ja raczej jestem zwolennikiem tego, by to jednak sądy decydowały o sprawach z zakresu prawa prywatnego. Natomiast można zauważyć, że właśnie w związku z tym, że prawo do prywatności nie było zbyt egzekwowane, to pojawiła się koncepcja ochrony danych osobowych i powstał administracyjno-prawny, jakby można było powiedzieć, nie będzie precyzyjny, regulator, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ale on nie jest właściwy do ochrony prywatności, tylko do ochrony danych osobowych właśnie. Natomiast tutaj w zakresie telekomunikacji szeroko pojętej regulatorem rynku jest właśnie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zresztą za, nie wiem, czy dzisiaj, czy nie, chyba jutro, jutro albo pojutrze w Sejmie będzie debata w jednej z komisji sejmowych na temat uprawnień prokonsumenckich właśnie prezesa UKE. No i prezes UKE zresztą na swojej własnej prywatnej stronie internetowej pani Anna Strzeżyńska pisze o tym, że właśnie jest zaniepokojona, znaczy nie tyle jest zaniepokojona, co dostrzega to, że prezes UKE nie ma zbyt silnych możliwości sprawczych, tak jak egzekwowania pewnych działań. Źle powiedziałem, nieważne. Do czego zmierzam? Być może, jeżeli sądy byłyby zarzucane słusznymi być może roszczeniami od użytkowników, sytuacja społeczna zmusi prawodawcę do tego, by przenieść ciężar ochrony tych abonentów z prawa cywilnego, czyli tego, które rozstrzygają później, w którym sprawy są rozstrzygane przez sądy powszechne, do kompetencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na przykład. Ponieważ niechciana komunikacja elektroniczna nie dotyczy tylko spraw handlowych, nie tylko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest tutaj odpowiedzialny, tak, w tych sprawach. Tam, gdzie nie dotyczy to reklamy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmował już działania. Cały zeszły rok i wcześniejszy był jakby dotyczył przesyłania niezamówionych informacji właśnie w UOKiK-u. Natomiast być może teraz już nadszedł czas, by wspomóc ochronę konsumentów, tych abonentów telefonicznych, również telefonicznych, bo nie tylko telefonicznych, również internetowych, jakimiś regulacjami, które mogłyby wesprzeć, które mogłyby dać więcej siły regulatorowi rynku. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, powinna być dyskusja na ten temat.
Proszę przedstawić, jak ja mam pana przedstawić?
Piotr Waglowski, autor serwisu Wagla.pl Prawo Internet.
Dziękuję bardzo. Burmistrz Warszawy, mam pana przedstawię jeszcze z jednej pozycji.
Mam kilka funkcji. Proszę się przedstawić.
Ja?
No, przecież robię swoją rzecz.
Karolina Olszewska.
Tok FM.
Tak. Podjąć doradzający jej rządowi Rady Informatyzacji.
Rada Informatyzacji, tak. Jestem członkiem Rady Informatyzacji.
Ale ponieważ...
Tak, bo ja nie reprezentuję w tej chwili, wypowiadając się, nie reprezentuję rządu. Zresztą w Radzie Informatyzacji też nie mam mocy reprezentacji rządu w żaden sposób, tylko
biorę udział w Radzie, czyli doradzam ministrowi właściwym do spraw informatyzacji. Jeżeli akurat jest jakiś temat ważny z jego punktu widzenia, który akurat chciałby od nas się dowiedzieć. Tak.
Ale jak nie patrzeć, to jest jakimś punktem, który powinien zwrócić uwagę w wielu sprawach.
Gdyby pani chciała więcej na ten temat, jakby poszerzyć spektrum swojego komentarza być może, to ja mogę tylko tak powiedzieć, że u mnie w serwisie pod prawowagla.pl przez spam znajdzie pani 4 artykuły, takie spory na temat tego. I tam są też przedstawione sprawy, które się odbywały, również decyzje UOKiK-u, zasądzenie grzywny, różne przepisy, które tego dotyczą, ochrona konkurencji konsumentów, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo cywilne właśnie, ochrona prywatności. Teraz doszły nowe przepisy. Zmieniła się regulacja w zakresie kodeksu spółek handlowych. Doszły przepisy, które mówią, które dotycząc spółek prawa handlowego, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i tak dalej, mówią tak, że we wszystkich komunikatach, również elektronicznych, pismach i elektronicznych jakichś tam komunikatach, musi być informacja o sądzie rejestrowym, numerze NIP, i adresie i tak dalej, a jeżeli nie pojawia się ta informacja, no to członek zarządu takiej spółki może spotkać się z karą grzywny do 10 tysięcy złotych. Czyli to jest kolejny element ochrony, znaczy można go interpretować jako ochrony przed na przykład nieuczciwymi komunikatami, tak? Natomiast tam oczywiście to dotyczyło czegoś innego, tam chodziło o ochronę konsumentów, by wiedzieli, z kim mają do czynienia, a nie ochrona przed spamem była głównym elementem. Ale tak to mniej więcej wygląda.
Dziękuję bardzo.
Zaspamowałem panią słowotokiem.